Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny. W trakcie obrad blisko 200 państw ma się porozumieć, jak chronić klimat globu. Na czele polskiej delegacji stoją premier Beata Szydło i minister środowiska Jan Szyszko. Przed rozpoczęciem obrad szefowa polskiego rządu mówiła, że Polska będzie mogła podpisać porozumienie, jeśli uwzględni ono dwa postulaty.
Nasz postulat jest taki, że porozumienie musi zostać podpisane przez wszystkie państwa. Nie może być tak, że tylko kraje Unii Europejskiej będą ponosiły odpowiedzialność i koszty redukcji emisji i będą ponosiły koszty tego porozumienia klimatycznego. I druga kwestia, postulujemy, że w tym porozumieniu muszą być zawarte i uwzględnione interesy gospodarek poszczególnych państw świata.
Polska delegacja ma mówić także o naszych sukcesach w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, wymienia w tym kontekście prace geotermalne prowadzone w Toruniu.
Geotermii toruńskiej, która jest rekordem świata w pewnym sensie pod względem możliwości wykorzystania tych zasobów geotermalnych Polski do tego, żeby mniej emitować dwutlenku węgla, a równocześnie, żeby korzystać z tej energii cieplnej zmagazynowanej w pokładach geologicznych. I pokażemy drugą prezentację. Taki wzór dla świata, który chcemy tutaj zaproponować, a mianowicie polskie leśne gospodarstwo węglowe, czyli w jaki sposób gospodarować lasami po to, żeby te lasy pochłaniały dwutlenek węgla.
Podczas sesji ogólnej szczytu prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że jego kraj zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do 70% w stosunku do roku 1990. Prezydent USA Barack Obama przyznał, że jego kraj przyczynił się do pogorszenia stanu klimatu. Zaznaczył jednak, że USA podejmą działania, by to zmienić. Prezydent Chin, które emitują najwięcej dwutlenku węgla, oświadczył, że w porozumieniu klimatycznym muszą być wzięte pod uwagę różnice ekonomiczne między krajami. Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała, aby kraje rozwinięte wsparły kraje rozwijające się w ochronie środowiska. Liczą one na około 100 miliardów rocznie wsparcia do 2020 roku na tworzenie przemysłu niskoemisyjnego. Negocjacje klimatyczne w Paryżu potrwają do 11 grudnia. Były poseł PSL Jan Bury usłyszał w katowickiej prokuraturze zarzuty dotyczące ustawiania konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli. Podejrzany nie przyznał się do winy. W sumie prokuratura apelacyjna przedstawiła 3 zarzuty, mówi Tomasz Tadla, rzecznik prokuratury.
Są to czyny polegające na nakłanianiu innych funkcjonariuszy Najwyższej Izby Kontroli do przekroczenia uprawnień poprzez wpływanie na wynik procedury konkursowej, która miała wyłonić stanowiska dyrektora oraz wicedyrektora delegatury NIK-u w Rzeszowie. Trzeci czyn dotyczy nakłaniania funkcjonariuszy Najwyższej Izby Kontroli do takiego wyłonienia komisji, która powinna zajmować się zastrzeżeniami do protokołu pokontrolnego, żeby w rezultacie doprowadzić do pozytywnego orzeczenia tej komisji na rzecz określonego podmiotu. To są przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
W związku z tymi zarzutami prokuratura w sierpniu wystąpiła do Sejmu o uchylenie Buremu immunitetu. Sejm nie zdążył jednak rozpoznać tego wniosku, a w nowej kadencji sprawa stała się nieaktualna, bo Bury nie zdobył mandatu w wyborach 25 października. Obecnie toczą się 2 odrębne postępowania, w których zarzuty usłyszał Bury. Jedno dotyczy sprawy konkursów w Najwyższej Izbie Kontroli, w drugim postępowaniu Bury usłyszał zarzuty korupcyjne. Podstawowa opieka zdrowotna nie jest skuteczna w zapobieganiu chorobom i ich wczesnego wykrywania, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie Izba wskazuje, że podstawowa opieka zdrowotna powinna być filarem systemu ochrony zdrowia. Tymczasem brakuje kompleksowej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki ochrony zdrowia. Autorzy raportu wskazują, że większość lekarzy nie wykonuje lub nie dokumentuje badań profilaktycznych, m.in. w zakresie chorób cywilizacyjnych. Wątpliwości Izby budzi ponadto sposób zatrudniania lekarzy na niepełnych etatach. Nadal są problemy z dostępem do świadczeń zdrowotnych w poszczególnych regionach. Europoseł PiS-u Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia, podkreśla, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest komercjalizacja.
Tak, w Polsce jest służby zdrowia, tak i podstawowa opieka zdrowotna podlega niestety totalnej komercjalizacji. I ta totalna komercjalizacja mniej więcej ukazuje nam się w tym, co mówi NIK. Zmienia się lekarz, nie ma ciągłości leczenia, oszczędza się na badaniach dodatkowych, na badaniach profilaktycznych, a dodatkowo jeszcze w żaden sposób te kompetencje lekarza rodzinnego nie są w końcu realizowane. Bo też tak przestaliśmy dobrze funkcjonujący na początku system szkolenia lekarzy rodzinnych. I taki lekarz w przypadku troszeczkę, bo internista, bo pediatra, nie jest w stanie się zająć całościowo pacjentem. On może zająć się dzieckiem, a nie rodziną dziecka. Ta wiedza jest cząstkowa, niestety podporządkowana sprawozdawczości.
Polityk ma nadzieję, że nowy minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, który jako lekarz zna problemy podstawowej opieki zdrowotnej, znajdzie odpowiednie rozwiązania. Przed budynkiem starostwa w Mielcu nie ma już pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Stanowczy protest w tej sprawie złożyło MSZ Rosji na ręce ambasador RP w Moskwie. O przeniesieniu pomnika jeszcze we wrześniu zdecydowała Rada Powiatu Mieleckiego. Starosta mielecki Zbigniew Tymuła powiedział, że monument został zdemontowany zgodnie z prawem i procedurami, jakie obowiązują w Polsce. Zaznaczył, że pomnik został usunięty w sobotę i trafił do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Rosyjskie MSZ uważa, że demontując pomnik, strona polska po raz kolejny naruszyła założenia m.in. międzynarodowej umowy z 1994 roku o grobach i miejscach pamięci. Rosja domaga się od Polski wyjaśnień w tej sprawie. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwraca uwagę, że wciąż potrzebne są odgórne przepisy w sprawie dekomunizacji.
I to bardzo dobrze, że są takie postawy samorządowców, ale mamy też i bardzo przykre przykłady. W Mizicy niestety mamy w dalszym ciągu postkomunistyczne myślenie, które skłania mnie do tego, aby po raz kolejny poprosić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mam nadzieję, że w nowej kadencji on to zrobi bardzo sprawnie, o powrót do złożonego już chyba ponad 2 lata temu do laski marszałkowskiej projektu, a nawet 2 projektów ustawy, na mocy której się odgórnie zdekomunizuje przestrzeń publiczną w Polsce, bo jeden z takich projektów to jest projekt Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a drugi jest to projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Zdemontowany sprzed budynku starostwa w Mielcu pomnik wdzięczności Armii Czerwonej był bardzo podobny do monumentu wybudowanego w latach 50. w Berlinie Wschodnim. Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości pogrzebowe ojca Zachariasza Jabłońskiego, który zmarł w ubiegły czwartek. Były definitor generalny zakonu świętego Pawła, pierwszego pustelnika, miał 75 lat. Eucharystii w Bazylice Jasnogórskiej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne oraz przedstawiciele mediów i środowisk uniwersyteckich. W homilii ksiądz arcybiskup Wacław Depo dziękował Bogu za wiarę zmarłego ojca profesora, jego miłość do Boga, ojczyzny i Kościoła oraz za prostotę i odwagę wypowiadanych słów.
Bolałeś bardzo, że po śmierci i kanonizacji świętego Jana Pawła II próbowano uczynić Polskę i Kościół w Polsce swoistym poligonem antyewangelizacji, mieszając wolność z bezpardonową swobodą wypowiadanych kłamstw i brakiem jakiejkolwiek kultury. Ale dopowiadasz, warto dla jednej miłości żyć. I jeszcze twoje słowa. Wszystkim dużymi literami i sercem płonącym mówię Bóg zapłać i szczęść Boże. A już z łóżka szpitalnego napisałeś. Swoje cierpienie ofiaruję za przyjaciół i bliskich, których Bóg mi powierzył. Szczególnie zaś za wszystkich, których w jakikolwiek sposób skrzywdziłem i proszę o przebaczenie.
Ciało świętej pamięci ojca Zachariasza Jabłońskiego spoczęło w grobowcu paulińskim na cmentarzu świętego Rocha w Częstochowie. Ojciec Zachariasz Jabłoński zmarł w wieku 75 lat po długiej chorobie. Był m.in. profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Mariologii Instytutu Teologicznego w Radomiu. W trakcie swojej działalności naukowej opublikował kilkadziesiąt prac związanych z problematyką kultu maryjnego i ruchem pielgrzymkowym. W poniedziałek zakończyła się podróż apostolska ojca świętego Franciszka do Afryki. Przed południem Ojciec Święty odwiedził jeszcze największy meczet w stolicy Republiki Środkowej Afryki. Spotkał się tam z 200 przedstawicielami społeczności muzułmańskiej. W przemówieniu papież wskazywał, że ten, kto twierdzi, że wierzy w Boga, musi być także człowiekiem pokoju. Razem powiedzmy nie nienawiści, zemście, przemocy, zwłaszcza tej popełnianej w imię jakiejś religii czy Boga, mówił Ojciec Święty. Następnie papież przewodniczył mszy świętej na stadionie kompleksu sportowego. W homilii zachęcał do tego, by przeanalizować naszą więź z Jezusem i odpowiedzieć na wezwanie do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim.
Wołanie posłańców rozbrzmiewa bardziej niż kiedykolwiek w naszych uszach, właśnie wtedy, gdy czasy są trudne. To wołanie, które rozchodzi się po całej ziemi i aż na krańce świata. Rozbrzmiewa także tutaj, dzisiaj, na tej ziemi Afryki Środkowej. Rozbrzmiewa w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych parafiach i wszędzie tam, gdzie żyjemy. I zachęca nas do wytrwałości w entuzjazmie misji, misji, która potrzebuje nowych posłańców, jeszcze liczniejszych, jeszcze bardziej wielkodusznych, jeszcze radośniejszych, jeszcze bardziej świętych.
W trakcie 6-dniowej podróży apostolskiej do Afryki papież odwiedził Kenię, Ugandę i Republikę Środkowej Afryki. Kraje dotknięte przez terroryzm czy bratobójcze wojny. Komentatorzy podkreślają, że papieska pielgrzymka jest darem pokoju i pojednania. Poszczególne punkty pielgrzymki transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.